Tytuł tygodnia.
Pan Mariusz Borowiak, autor poczytnych książek, tropiciel, można powiedzieć, historii polskiej marynarki wojennej z lat 1918-1947. Przede mną pana najnowsze dzieło, audiobook Na tropie zbrodni w Mokranach.
Po 17 września, kiedy Rosjanie wkroczyli na wschodnie tereny Polskiej Rzeczpospolitej, zapadła decyzja o zatopieniu i zniszczeniu jednostek flotyli rzecznej, ponieważ nie można było walczyć z sąsiadem ze wschodu, walki z Niemcami nie odbywały się. Zapadła decyzja, zapadł rozkaz o samozatopieniu tych jednostek. Odbył się tak zwany marsz ewakuacyjny i podczas właśnie jednego z tych grup, która brała w tym udział w tej ewakuacji, marynarze wpadli, że powiem, w zasadzkę właśnie przez Rosjan. Nie było rozkazu o prowadzeniu walk, więc poddali się bez walki i zostali popędzeni przez Małorytę do wsi Mokrany. Tam została przeprowadzona rewizja tych oficerów, została grupa wyselekcjonowana. Tu głównie chodziło Rosjanom o to, żeby zatrzymać oficerów i starszych podoficerów. To będzie ważne. I z tej grupy wyselekcjonowano przeszło 40 osób. We wspomnieniach pojawia się właśnie informacja, bo oczywiście ci marynarze, ci podoficerowie, którzy przeżyli i później znaleźli się na Zachodzie, o tej prawdzie zaczęli głośno mówić czy pisać w takim emigracyjnym czasopiśmie morskim Nasze Sygnały. Oni mieli wiedzę taką, jaką widzieli wtedy wówczas, bo to mówimy o wydarzeniach, które rozegrały się między 26 a 28 września 1939 roku.
Rozdział trzeci. Cios w plecy. W niedzielę, 17 września 1939 roku, godzinę po północy czasu polskiego, pierwsze oddziały dywersyjne, ukraińskie bojówki oraz sowiecka piechota, przy wsparciu jednostek zmotoryzowanych, na całej długości przekroczyły wschodnią granicę II Rzeczypospolitej. Od zachodniej Dźwiny, polska granica z Łotwą, aż po rzekę Dniestr, granica z Rumunią. Rosjanie na dzień przed agresją zaczęli przerzucać do Polski małe grupy zwiadowczo-dywersyjne. Miały one siać panikę, prowadzić dywersję, rozpoznanie. Większość tych grup przeniknęła przez granicę polsko-sowiecką drogą lądową. Według Mirosława Wawrzyńskiego, dowódca III Armii, postanowił zrzucić na spadochronach dwa dwuosobowe zespoły w rejonie Wilna i Postaw, nocą z 16 na 17 września. Do tego zadania wyznaczono cztery dwumiejscowe samoloty R-5 ze składu 43 LBAP, 70 LBAP Brygada Bombowców Lekkich. Akcja zakończyła się ogólnie niepowodzeniem. Z grupy postawskiej wyskoczył z lekkiego samolotu rozpoznawczego Polikarpow. R-5 tylko jeden spadochroniarz, natomiast samoloty z grupy Wileńskiej musiały zawrócić. Zwiadowcy odmówili wykonania skoków ze spadochronem w nocy z braku doświadczenia. Tego samego dnia, czyli 17 września o godzinie 3 w nocy, Wacław Grzybowski, ambasador RP w Moskwie, został wezwany do siedziby Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych, gdzie z rosnącym zdumieniem wysłuchał noty, którą przedstawił mu pierwszy zastępca Mołotowa Władimir Potiomkin. Po kilku słowach oficjalnego powitania odczytał on mianowicie w imieniu przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych następujące oświadczenie.
Wojna niemiecko-polska pokazała wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu 10 dni operacji wojskowych Polska straciła wszystkie swoje zagłębia przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa jako stolica Polski już nie istnieje. Rząd polski załamał się i nie okazuje oznak życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Tym samym traktaty zawarte przez ZSRR i Polskę straciły ważność. Pozostawiona własnemu losowi i pozbawiona kierownictwa, Polska stała się łatwym polem działania dla wszelkiego rodzaju poczynań i niespodzianek mogących stać się groźbą dla ZSRR. Dlatego rząd sowiecki, który do tej pory zachowywał neutralność, nie może pozostać neutralny w obliczu tych faktów. Biorąc pod uwagę tę sytuację, rząd sowiecki polecił dowództwu Armii Czerwonej, by nakazała wojsku przekroczyć granicę i wziąć pod swoją opiekę życie i dobro ludności zachodniej Ukrainy i Białorusi.
W odpowiedzi na bulwersujące oświadczenie sowieckiego polityka, ambasador RP odmówił kategorycznie przyjęcia do wiadomości treści noty i przekazania jej swemu rządowi. Ponadto podważył on wszystkie argumenty przedstawione mu przez Potiomkina, uznając je za nieprawdziwe i obrażające zarówno naczelne dowództwo Wojska Polskiego, jak i samo państwo polskie.